między niebem a ziemią.
Dzień dobry. Kłaniam się Państwu w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. Za nami bardzo upalny tydzień, zatem dziś w Między Niebem a Ziemią sporo lżejszych, wakacyjnych tematów. Zaprosimy Państwa m.in. na pierwszą część spaceru po Jordanii. Reporter Radia Poznań Wojciech Chmielewski miał okazję przebywać niedawno w tym kraju. Szukał tam m.in. biblijnych tropów. Będziemy dziś również pytali o to, czy księża także mają wakacje, no a jeśli tak, to w jaki sposób je spędzają. Odwiedzimy też wesele w Kanie Galilejskiej, choć nie ruszymy się wcale poza granice Wielkopolski. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Wesele w Kanie Galilejskiej jest inspiracją corocznych spotkań młodych w Licheniu. Ta biblijna historia poucza, że Syn Boży chce, aby chrześcijanie się radowali. A my chcemy pokazać młodym, że Kościół to nie tylko powaga i modlitwa. Mówi ksiądz Rafał Krause, duszpasterz ELO. ELO, czyli Ewangelizacyjny Ośrodek Licheński. Grupa wolontariuszy, którzy ewangelizują rówieśników. Robią to m.in. podczas corocznej wspólnej zabawy w ramach Festiwalu Radości Młodzi i Maryja, który zakończył się kilka dni temu. Był tam również Sławomir Zasadzki.
Proszę księdza, żeby mówić o festiwalu Młodzi i Maryja, należałoby zacząć od krótkiej historii wolontariatu w formacji ELO.
Też tak myślę.
Jak to się zaczęło?
Zaczęło się parę lat temu od takiego pomysłu, aby z młodzieżą wychodzić do młodzieży, żeby formować młodzież najpierw do takiego doświadczenia Bożej miłości, a potem też, aby o tej Bożej miłości oni mogli opowiadać tak, aby ta młodzież mogła ich językiem mówić o tym, co jest doświadczeniem całego Kościoła.
Czy to był haczyk zarzucony na młodzież, czy to była odpowiedź na zapotrzebowanie młodych ludzi?
W moim odczuciu odpowiedź na zapotrzebowanie, bo przekonany jestem, że Jezus jest odpowiedzią dla wszystkich. I młodych, i starych, i w każdym pokoleniu, w każdym czasie potrzebujemy Jego obecności, doświadczenia Jego miłości.
Czy ja przesadzę, określając tych młodych ludzi apostołami?
Nie, absolutnie. Apostołami w ogóle wszyscy jesteśmy. Jeśli doświadczymy Pana Boga, to jesteśmy tymi, którzy są posłani. Apostoł po grecku oznacza posłany. Jezus w Ewangelii św. Jana, rozdział 20, mówi: jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam do apostołów.
No ale ci młodzi ludzie z ELO głoszą dobrą nowinę w wymiarze ponadstandardowym w porównaniu do rówieśników.
ELO ma jakby parę takich struktur, to trzeba o tym wiedzieć. Jest pierwsza struktura, to są ci, którzy są na wolontariacie stałym i oni są nawet rok czasu. Tutaj przebywają w ośrodku w Licheniu i wtedy wspomagają przy wyjazdach rekolekcyjnych. Są na wyjazdach, prowadzą kursy rekolekcyjne dla młodzieży. Natomiast jest też inna część ELO, to są ci wszyscy, którzy są zaangażowani w różnych wspólnotach, w różnych miejscach i którzy pomagają też na miejscu, proponują te rzeczy, które my proponujemy, czyli właśnie kursy ewangelizacyjne, czy rekolekcje, czy festiwal radości, a potem przejeżdżają i pomagają nam tutaj.
No i w ten sposób płynnie przechodzi ksiądz do festiwalu radości, festiwalu Młodzi i Maryja. To jest impreza cykliczna, czy jest jakieś takie nadrzędne hasło przewodnie, bo do Pisma Świętego odwołuje się motto tego spotkania, ale tą myślą przewodnią pewnie jest taka potrzeba pokazania młodym ludziom, że Kościół to nie jest taka instytucja, do której raz na tydzień się przychodzi na godzinę tylko, że można w Kościele spędzić całą dobę.
Dokładnie tak. Poza tym taką kanwą główną, która z roku na rok, mam nadzieję, że będzie cały czas nam towarzyszyła, to jest wesele. Nawiązując do wesela w Kanie, na którym była obecna Maryja i Jezus. Tak, tam był ten moment, zabrakło wina, Maryja prosi Jezusa, Jezus czyni cud. To wino jest symbolem właśnie radości. Wtedy ten znak spowodował też, że uczniowie uwierzyli. I w tej naszej konwencji do naszego sanktuarium tutaj licheńskiego Matka Boża Licheńska zaprasza na wesela. Kiedy jesteśmy na weselu, no to radujemy się, cieszymy się. Też jest to nawiązanie do innego fragmentu, gdzie Jezus, kiedy go pytają, czemu twoi uczniowie nie poszczą, mówi, no, czy goście weselni mają pościć, smucić się, kiedy Pan młody jest z nimi. Więc Jezus jest Panem młodym, my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby radować się. Myślę, że dzisiaj trzeba w Kościele też odzyskiwać nam te miejsca radości, bo kiedy pracuję z młodymi, to nieraz jakby ich pewne oczekiwanie wobec nas było takie, że kiedy przychodzą do naszego Kościoła, to jakoś nie widzą tej radości, a mają potrzebę właśnie uczestniczyć w czymś takim. Więc w związku z tym jest to zaproszenie, że to Bóg pragnie tej radości dla nas. Jezus powiedział, że chce, abyśmy mieli pełnię radości. Tak? I tą radość możemy przeżywać w Boży sposób. Poza Kościołem także, ale ciągle w tym Kościele, bo przecież Kościół to nie tylko budynek i to miejsce, na które zgromadzimy się na Eucharystii, ale Kościół to my wszyscy, przeżywający nasze spotkania z Panem Bogiem.
Jest wiele takich aspektów, wątków, w których można byłoby fenomen opisywać, bo jeden to jest ten, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, czyli że po pierwsze Kościół nie jest instytucją, która skłania nas do umartwiania się, po drugie w Kościele jest się całą dobę, po trzecie ten wymiar wspólnotowy, który wydaje się być kluczowy generalnie w religii.
Dokładnie tak. Tylko nie wiem, co ja będę miał do powiedzieć.
Potwierdzić.
Mogę tylko potwierdzić.
Odpowiedzią będzie być może refleksja na temat zainteresowania ze strony młodych ludzi.
Widzimy to po zgłoszeniach na przykład na wolontariat. Też zapraszamy młodych do tego, żeby pomogli nam w budowaniu festiwalu i zawsze przyjeżdżają kolejne nowe młode osoby. Mieliśmy teraz 60 zgłoszeń osób, które chciały, przeżywały tym przed festiwalem rekolekcje. I z tych osób z różnych stron, z bardzo przeróżnych miejsc, udało się zawiązać wspólnotę.
Generalnie jak się rozejrzeć po tym placu, to tutaj widać aktywności, które są powszechne w innych miejscach, gdzie dzieją się bez tego placetu, bez imprimatur kościelnego. Jedynym wyjątkiem chyba jest wydarzenie, impreza, spotkanie pod nazwą Katorantki.
Katorantki to jest taki pomysł przy budowaniu tej jakby oferty związanej właśnie z weselem. Myśmy zastanawiali się, co jest na weselu i co możemy włączyć tak, aby w tą konwencję cały czas gdzieś tam rozwijać. rozwijać i stąd też ten padł pomysł katorandek, to okazało się, że były takim strzałem w dziesiątkę, bo mamy świadectwo zresztą jednej pary, która poznała się właśnie na katorandkach i już w tej chwili, przepraszam, nie pamiętam, czy oni już są małżeństwem, czy zamierzają być małżeństwem.
Z jednej strony można czytać tę nazwę jako dowód na dystans do siebie samego, z drugiej strony wydaje się to być też taki sposób na formowanie młodych ludzi, uczenie ich budowania relacji, które są przecież kluczowe w pewnym wieku i owocują sakramentem.
Dokładnie tak.
Mogę zostać waszym rzecznikiem prasowym?
Dokładnie.
Okej, dobrze. Pogoda trochę pokrzyżowała plany?
No niestety, dzisiaj dużo wody, chociaż staramy się, żeby każde z kolei spotkanie miało jednak swój też dodatkowy temat przewodni. Dzisiaj dotykamy chrztu i zanurzenia, więc miało być dużo wody i Pan Bóg nam pobłogosławił tej do wody. Rzeczywiście mieliśmy też dużo, także każdy na nowo został zanurzony na tym naszym spotkaniu. Do me like Jesus. Can't nobody do me like the Lord. Yeah. Can't nobody do me like Jesus. No, no, 'cause he's my friend. Whoa.
tej góry Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, choć nigdy tam nie dotarł. Góra Nebo w Jordanii ma 835 metrów wysokości. Roztacza się z niej piękny widok na Morze Martwe, Izrael i Dolinę Jordanu. Dla Jordańczyków, którzy w zdecydowanej większości są muzułmanami, to również miejsce święte. Dla nich także Mojżesz był prorokiem, podobnie jak dla Żydów. A zatem miejsce łączące trzy religie monoteistyczne odwiedził dla Państwa Wojciech Chmielewski, który rozmawiał z Aminą Ganem, przewodniczką z polskimi korzeniami.
Góra Nebo, miejsce, z którego Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną. Stoję w tej chwili, patrzę sobie, nie wiem, może gdzieś tam na linii horyzontu jest Jerozolima. W każdym razie na pewno widać Morze Martwe, jego brzeg, no i tę Dolinę Jordanu w dole. Piękne miejsce, 800 metrów nad poziomem morza i nawet w tak upalny dzień jak dzisiaj jest tutaj zupełnie przyjemnie, bo jednak wysokość robi swoje, no i też wiatr. Dużo ludzi nie ma, bo jest taki dosyć spokojny dzień. Czy tam w tle jest to Jerozolima?
Teraz w tle możemy zobaczyć całą Ziemię Świętą. Przepiękny obraz, taki sam jak mógł zobaczyć Mojżesz. I to jest przepiękne. Naprzeciwko nas na godzinie 12, 27 km stąd jest Jerycho, miasto palm. Mojżesz, w Starym Testamencie było opisane, że Mojżesz zobaczył całą ziemię obiecaną z Gilad aż po Dan. Więc po prawej stronie możemy zobaczyć wzgórza Giladu, 106 km do Jeziora Tyberyjskiego, aż po Dan. Dan, Dolina Jordanu. I widzimy przed nami przepiękną Dolinę Jordanu. Kiedyś rzeka Jordan wpływała do Morza Martwego, dlatego też możemy zobaczyć Morze Martwe. 46 km stąd mamy do Jerozolimy, jakbyśmy spojrzeli tak bardziej na lewo, i 50 do samego Betlejem, więc przepięknym właśnie obrazie, tak jak zobaczył Mojżesz, możemy zobaczyć Ziemię Świętą.
I co, Mojżesz stanął na tej górze, zobaczył to wszystko i nigdy tam nie dotarł, tak? Gdzie on zakończył swoje życie?
Właśnie na górze Nebo. W Bet Peor został pochowany. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie znajduje się grób Mojżesza. Żył on 120 lat i zobaczył ziemię obiecaną, lecz niestety nie było mu pisane dalej wejść do tej ziemi. I Jezua dokończył jego drogę z narodem wybranym.
To on przeszedł Jordan?
Dokładnie, tak jak wcześniej Morze Czerwone rozstąpiło się przed Mojżeszem, następnie przed Jezuę rozstąpiło się rzeka Jordan.
Dużo tutaj turystów, dzieci małe, płaczące, to chyba też jest ważne miejsce dla was, dla muzułmanów.
Oczywiście, to jest miejsce kultu, łączy trzy religie monoteiczne, te największe, judaizm, chrześcijaństwo i islam. To jest również przekazywanie pokoju tego miejsca i słowa, które nawet padły przez samego Jana Pawła II tutaj, o tolerancji. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością.
Jordania jest krajem muzułmańskim. Jak tu wygląda kwestia tolerancji religijnej?
Dzisiaj przepięknie. Naprawdę Jordania może być przykładem dla niejednego kraju, gdzie dwie religie mogą żyć w spokoju, w tolerancji. Przepiękny dialog religijny. Jak chrześcijanie, muzułmanie tutaj żyją razem, jak świętują razem. Dosłownie Jordania cztery święta obchodzi, dwa muzułmańskie i dwa chrześcijańskie. Jak kościoły są budowane naprzeciwko meczetów, jak oni... Relacja pomiędzy nimi nie jest na podstawie religijnym. Oni się szanują za to przede wszystkim, kim są, a nie co wyznają.
No właśnie, ale na takim poziomie ludzkim, jak to jest. Masz pewnie znajomych jakichś chrześcijan i jak te relacje wyglądają? Czy w ogóle kwestia wiary jest tutaj jakimkolwiek wyznacznikiem, nie wiem, takim czymś, co pomaga czy utrudnia kontakty z obcymi, z innymi ludźmi?
Nie. W ogóle, pod żadnym względem nie. Mówimy, czasami znamy osobę dość długo i nie wiemy, czy ta osoba jest chrześcijanką, czy muzułmanką. Ja mówię o sobie, o moich koleżankach. Nie pytamy się takich rzeczy. Jeżeli na przykład dziewczyna nosi hijab, no to wiemy, że jest muzułmanką, ale jak nie nosi hijabu, to nie pytamy się, jaką religię wyznajesz. I to samo też odłamy chrześcijańskie, bo mamy odłamy chrześcijańskie. Oni też nie zwracają na to uwagi w ogóle. Pod żadnym względem. U nas już nawet w papierach zlikwidowano kategorię, jaką religię człowiek wyznaje. Nie. To pod żadnym względem w Jordanii nie jest już uznawane.
Przy czym Jordańczycy są ludźmi religijnymi, tak? Bo to nie jest tak, że jest tutaj jakiś dużo ateizmu.
Tak, to prawda. Jordańczycy są religijni. I muzułmanie, i chrześcijanie. Naprawdę nawet chrześcijanie mogłabym powiedzieć, że są bardziej przywiązani do tradycji religijnych niż w Europie na dzień dzisiejszy chrześcijanie, Arabowie.
A ich ile jest chrześcijan w Jordanii?
5%. 5%. 95% to muzułmanie i 5% to chrześcijanie i są też odłamy chrześcijańskie w tych 5%.
Góra Nebo znajduje się w pobliżu stolicy kraju Ammanu, dokąd od niedawna można dolecieć z Poznania samolotem. A za tydzień kolejna relacja Wojtka Chmielewskiego z Jordanii.
Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry.
Bez wątpienia każdy marzy o chwili odpoczynku, relaksu, oderwania się choć na chwilę od rzeczywistości, nawet tej najbardziej uduchowionej. Tylko czy ksiądz może iść na urlop? I kogo musi o to prosić? Odpowiedzi na te pytania szukał w Gnieźnie Rafał Muniak.
Myślę, że od obowiązków takich codziennych mamy urlop. I w ramach urlopu przeważnie to też jest jakaś posługa.
O swoim wolnym czasie wakacyjnym mówi ksiądz Hubert Wiśniewski z Gniezna.
Ja na przykład skończyłem oazę dla dzieci bożych w ramach urlopu. Poza tym jakiś czas na wypoczynek, zmienienie miejsca. Myślę, że większość księży jednak ma jakiś urlop. Ja też planuję w sierpniu pojechać w góry po to, żeby się odstresować od codzienności kurialnej. i duszpasterskiej.
Z urlopu wrócił już proboszcz parafii świętego Michała w Gnieźnie, ksiądz Krzysztof Woźniak.
No, wakacje są bardzo dobre, bardzo miłe, bardzo sympatyczne, jak każde wakacje. Jeżeli człowiek w jakiś sposób też w całym planowaniu swojego życia i także swojej pracy przewidzi wakacje, bo one są konieczne. Zresztą, gdyby ktoś pytał, na podstawie jakiego dekretu ksiądz ma wakacje, no na podstawie słów Pana Jezusa samego, który w Ewangelii Świętego Marka powiedział: wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco.
Na pustynię.
Tak, w znaczeniu takim, żeby po prostu oddzielić się od tego, co jest codziennością. Oczywiście kapłani mają obowiązek rekolekcji i to też jest ta pustynia, którą się należy udać. Niekoniecznie w czasie wakacji, może to być w innym czasie, ale także potrzebny jest po prostu taki typowy reset, który człowiekowi jest zawsze potrzebny, żeby w jakiś sposób zmienić otoczenie, zmienić miejsce, zmienić to, co się codziennie robi po prostu.
Czyli ksiądz, tak jak każdy człowiek, też wymaga tego odpoczynku, prawda?
Tak, wymaga, bo jeżeli człowiek cały czas będzie pracował, to w zasadzie no, cały czas się wypala, cały czas się męczy, cały czas ma jakby w jakiś sposób coś do zrobienia, co nie znaczy, że oczywiście nie chce robić, nie chce pracować, ma prawo do tego, żeby też w taki sposób spędzać czas, ale zawsze w jakiś sposób oddalenie się na jakiś czas od tego miejsca, które jest miejscem pracy, jest bardzo ważne. Kardynał Stefan Wyszyński bardzo dbał o to, żeby samemu mieć urlop, czyli odpoczynek. Jak dobrze znamy historię, to bardzo często wyjeżdżał w góry. I tego każdy człowiek potrzebuje, czy to będzie osoba świecka, czy to będzie ksiądz, czy to będzie siostra zakonna.
Jakie normy określają urlop księdza? Mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Kwestie urlopu też regulują statuty synodalne naszej archidiecezji. Tam w jednym z numerów czytamy, że każdemu kapłanowi przysługuje urlop, prawo do odpoczynku, pracującemu w archidiecezji gnieźnieńskiej. Wszyscy kapłani winni świadczyć sobie wzajemną pomoc w tym zakresie. Szczególnie chodzi tutaj o taką pomoc w dekanacie, bo wiadomo, że jeśli proboszcz sam pracuje w parafii bez wikariusza, no to musi być na ten czas zastępstwo i statuty jasno mówią, że wtedy właśnie mają pomagać księża pracujący w dekanacie.
A do kogo proboszcz może się zwrócić z prośbą o urlop? Czy sobie sam udziela urlopu?
No tutaj statuty są jasne, że miesięczny urlop się przysługuje, także ksiądz proboszcz powinien wtedy powiadomić księdza dziekana o takim urlopie i właśnie z księdzem dziekanem ustalić, kto będzie w tym czasie go zastępował.
No właśnie, co wtedy się dzieje w parafiach?
No jest zastępstwo wyznaczone przez księdza proboszcza i przez księdza dziekana i wtedy właśnie w porozumieniu z księdzem dziekanem no te nabożeństwa są również celebrowane w tych parafiach, ale właśnie w miarę możliwości i też jasno jest o tym powiedziane, że księża mają sobie też świadczyć wzajemną pomoc. Szczególnie tutaj myślę o parafiach, gdzie nie ma wikariusza i wtedy jest bardzo trudno takiemu księdzu wyjechać na urlop, ale rzeczywiście no wtedy ta pomoc jest od dekanatów czy też księża, którzy na przykład studiują, są na studiach specjalistycznych i też wtedy w naszej diecezji pomagają w takich parafiach niektórych, gdzie księża też o to proszą i mogą sobie spokojnie też na taki urlop pojechać. Pewnie księża starają się też odpocząć i mamy nadzieję też, że taki odpoczynek no też sobie zapewnią, ponieważ wiemy, że do takiej wewnętrznej harmonii potrzebna jest nie tylko praca, ale i odpoczynek. Żeby dobrze pracować, trzeba i odpocząć. No a kto pracuje, temu też należy się odpoczynek.
Czy proboszczowi wypada wyłączyć telefon na wakacjach?
Jeżeli ma odpowiednio ustawione zastępstwo, tak. Ale oczywiście, tak jak każdy z nas, musi po prostu mieć ten dystans do telefonu, do jakichkolwiek sytuacji, w których po prostu nie ma tego uwiązania właśnie związanego z pracą, no bo w tym momencie stajemy się pracoholikami i nie możemy się odłączyć od tego. A trzeba się odłączyć. Oczywiście zawsze mieć jakieś tam pewne czuwanie, że no, wynikające chociażby z odpowiedzialności, no bo jakby się coś zaczęło dziać, nie daj Boże, tak, co nie miałoby się dziać, no to w tym momencie jest to nieodpowiedzialne, że nie można się skontaktować.
Czas wakacyjny to nie są wakacje od bycia księdzem, ale to jest właśnie czas na taką również duchową formację i też to jest podkreślane, żeby czas urlopu wykorzystać na takie duchowe rzeczy. Też wielu księży uczestniczy w tym czasie w rekolekcjach kapłańskich, w pielgrzymkach. Ja osobiście też w czasie mojego urlopu wybiorę się na pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę tutaj z Gniezna, 3 sierpnia wyrusza. 4-dniowa pielgrzymka, która będzie formą również odpoczynku, ale spędzenia właśnie czasu we wspólnocie i w czasie takich rekolekcji właśnie w drodze. Nieraz właśnie jak księża studiują za granicą, myślę tutaj na przykład o Włoszech, to przez właśnie te kontakty tam w Italii, księża również pomagający w wakacje, potem nieraz te kontakty rzeczywiście stają się takie no powiedzmy, dłuższe ponad te studia i wtedy rzeczywiście nieraz te kontakty są, chociaż zdajemy sobie sprawę, że również no, w naszej archidiecezji też nie ma nadmiaru księży, tylko cały czas modlimy się też o powołania, o nowe powołania i też te potrzeby mamy tutaj na miejscu. Chociaż oczywiście ta pomoc w miarę możliwości jest świadczona też tym potrzebującym parafiom. Pielgrzymka rowerowa z tego powodu, że bardzo lubię jeździć na rowerze. Tak? To jest też moja pasja i w miarę takich wolnych chwil korzystam właśnie z takiej formy wypoczynku. Tutaj na terenach w okolicach Gniezna. Ta forma wypoczynku, jazdy na rowerze jest dla mnie taka dobra. Już rok temu byłem na takiej pielgrzymce rowerowej i bardzo też dobrze ten czas wspominam. Ta pielgrzymka jest krótsza niż pielgrzymka piesza. Jest też intensywna. Ma rzeczywiście inną specyfikę, ponieważ pielgrzymka piesza, są to rekolekcje typowo bardziej w drodze. Jest tam czas rzeczywiście bycia razem, słuchania konferencji. Oczywiście na pielgrzymce, w czasie pielgrzymki rowerowej również te momenty są, ale rzeczywiście no, ta specyfika jest trochę inna i też tutaj parafia świętego Michała Archanioła, z której ta pielgrzymka wyrusza, to jest pierwsza parafia, gdzie byłem wikariuszem, także to też jest taka, jak to mówią nieraz, że pierwsza miłość kapłańska, czyli właśnie ta parafia pierwszej posługi. Właśnie stamtąd ta pielgrzymka wyrusza.
Jak się pielgrzymuje na rowerze? Czy jadąc można śpiewać na przykład? Grać na gitarze?
Jest to bardzo trudne, także śpiew na rowerze i rzeczywiście gra na gitarze jest utrudniona, ale po 20, po 25 kilometrach mamy zawsze przerwy i tam jest właśnie postój. Jest nie tylko chwila, żeby odetchnąć, ale również na to, żeby się pomodlić, żeby zaśpiewać, żeby wejść do kościoła, przy którym się zatrzymujemy, żeby właśnie się posilić. Także są takie momenty bycia razem, to też jest bardzo ważne. I ten czas jest taki scalający, widać, że rzeczywiście potrzebny jest ludziom, potrzebny jest także mnie, dlatego taką formę też wybieram.
W zakonach liczbę dni wakacyjnych ustala przełożony zakonu lub na poziomie diecezji biskup. Są też surowe zakony i klasztory, do których wstępując ma się świadomość, że nie przysługuje urlop. Mowa na przykład o trapistach czy kamedułach. Oczywiście istnieją wspólne wyjścia i spacery, zdarza się też jakaś krótka wycieczka, jednak typowe wakacje nie wchodzą w grę.
tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga.
Dzisiejsza Ewangelia to tak naprawdę opowieść o relacji i spotkaniu. Jak wiele może się wydarzyć podczas takiego spotkania, mówi dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Na początku naszego dzisiejszego spotkania ze Słowem Bożym chciałbym odwołać się do takiego codziennego naszego doświadczenia. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie różnych relacji, w które wchodzimy na co dzień. I chodzi mi o takie doświadczenie, kiedy widzimy kogoś pierwszy raz. Pewnie już jakieś etykietki mu przyczepiamy, już do jakiejś szufladki chcemy tego człowieka włożyć, żeby właśnie go jakoś może trochę oswoić. Tymczasem, kiedy zaczynamy rozmowę, kiedy wydarza się to spotkanie bliskie, to się okazuje, że ten człowiek zupełnie jest kimś innym, niż nam się wydawało. Czasami to jest nawet takie zaskoczenie, że ten człowiek ma inny głos, niż byśmy się spodziewali. I to doświadczenie pokazuje, jak wiele może wydarzyć się w spotkaniu. I jak bardzo można poznać drugiego człowieka i też z drugiej strony, jak wielką, ogromną tajemnicą jest każdy człowiek, każdy z nas. Jak dużo i to przez całe życie możemy dowiadywać się o sobie nawzajem i im więcej przebywamy ze sobą, im więcej robimy różnych rzeczy razem, im więcej oczywiście też rozmawiamy, nie tylko na takim powierzchownym poziomie, ale też na takim głębszym, można powiedzieć, że wtedy lepiej się znamy, lepiej poznajemy tego człowieka i to poznawanie wydarza się w takim spotkaniu, które jest otwarte właśnie na drugiego człowieka, na rozmowę, na robienie czegoś razem i takie też otwarte na to, żeby ta relacja się rozwijała. Chcę zaangażować swój czas, swoje siły w te relacje i można tak to podsumować, że relacja po prostu karmi się spotkaniem, takim aktywnym spotkaniem, gdzie dwie osoby chcą zbudować coś razem i nie dotyczy to tylko i wyłącznie relacji damsko-męskich, małżonków, ale tak naprawdę każdej możliwej relacji, w którą wchodzimy, że bez spotkań, bez rozmowy, bez szczerości, bez otwartości te relacje po prostu nie mogą zaistnieć. I różne są rodzaje relacji, różne mamy doświadczenia i z tych relacji mamy też czasami bardzo piękne wspólne wspomnienia, czasami te relacje wiążą się też z jakimiś zabawnymi historiami, do tego stopnia, że czasami wiemy, jakie kto ma zwyczaje. Mi się wydarzyło tak ostatnio, że byłem u takich znajomych, małżeństwo i wychodziłem już od nich, żegnałem się i miałem otworzyć drzwi. I te drzwi były przekluczone na dwa razy. I od razu było wiadomo, że pani właśnie domu zamykała te drzwi, a nie pan domu, bo ona ma taki zwyczaj, a on zwykle przeklucza raz. I takich zwyczajów pewnie wspólnych, takich doświadczeń, że ktoś coś robi tak, a nie inaczej, ma każdy z nas mnóstwo i nie inaczej też jest w zakonie, różne zwyczaje braci znamy, czasami są właśnie zabawne i śmieszne, ale to też jakoś tworzy te relacje, to jest jakiś element też tej relacji, że znamy tego człowieka też i z tej strony i to często wzbudza taką życzliwość naszą, bo ten uśmiech nie ma w sobie, nie chodzi mi o jakieś złośliwość ani szyderstwo, ale właśnie taki życzliwy uśmiech, że znam tego człowieka także z tej strony. I mówię o tym wszystkim dlatego, że dzisiejsza Ewangelia też w jakiś sposób mówi o relacji. Dzisiejsza Ewangelia to historia opisana przez świętego Łukasza. Historia, kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają Go o modlitwę. Pytają Go, jak się modlić. Powiedziałem, że to jest też taki wgląd w relacje i o relacji jest ta Ewangelia, ponieważ uczniowie też widzą coś może niesamowitego w Jezusie modlącym się, w tym, jak bardzo On jest oddany w tym momencie Ojcu, jak bardzo może jest z Nim zjednoczony. I chcą też zakosztować tej relacji, nauczyć się właśnie tak modlić, jak modli się Jezus. I jak Jezus się modlił, co odpowiedział swoim uczniom, o tym opowiem w dalszej części naszego rozważania.
Prowadź mnie, prowadź mnie. badam wciąż. Jestem jak marnotrawny syn, ale w imię Twe podnoszę się, by dalej iść po śladach Twych. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się.
Wiemy dokładnie, jaka była modlitwa Jezusa. Uczniowie tego nie relacjonują. Wiemy, że był gdzieś po prostu sam, w ciszy, samotności, żeby mieć ten czas właśnie tylko dla Ojca. I to, jak Jezus uczy modlitwy, tej najbardziej znanej, wydaje mi się, że nie tylko chrześcijanom, modlitwie Ojcze nasz. W tej modlitwie można odkryć też nieco tajemnicy Jezusa, Jego serca i tego, jaka jest Jego relacja do Ojca. I wydaje mi się, że to, co najważniejsze i to, co jakoś definiuje w ogóle tę relację i też w ogóle tożsamość Jezusa, to jest już to pierwsze słowo. Ojcze, ja jestem synem Ojca, który przyszedł, który zstąpił z nieba, który przyszedł, stał się człowiekiem, przyszedł do nas, po to, abyśmy my też mogli stać się dziećmi Boga, żeby odnowić to może utracone trochę dzieciństwo Boże przez grzech, przez zło, że Jezus zaprasza nas do takiej relacji z Ojcem, jaką On sam ma. Że mówi, że wy też, kiedy modlicie się, możecie mówić Ojcze do Boga, do mojego Ojca. I to jest relacja miłości, relacja dziecka, relacja właśnie takiej głębokiej, zażyłej więzi. I od tego się zaczyna w ogóle modlitwa, że staję przed Bogiem jako syn, jako córka, jako dziecko, które jest ukochane, które jest chciane, które patrzy też z pewnym zachwytem na swojego Ojca, że ty jesteś wspaniały. Ty jesteś ten, który jest w niebie, który przenika cały wszechświat. Ty jesteś tym, którego imię jest święte, jest uwielbione. I dalsza część tej modlitwy pokazuje nam też bardzo ważną rzecz, że relacja Jezusa do Ojca to jest relacja posłuszeństwa. I że nie tylko w tej modlitwie Jezus mówi, bądź wola Twoja, ale dobrze znamy też tę historię z Ogrójca, kiedy Jezus mówi, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To jest bardzo trudne dla każdego z nas, tak zaufać w ciemno Panu Bogu, bo może nawet czasem byśmy chcieli i mamy w sobie nawet tyle zapału, co święty Piotr, ale praktyka życia pokazuje, że bywa różnie. Tymczasem Jezus mówi, jeżeli chcecie wejść w bliską relację z moim Ojcem, to musi też tam wydarzyć się posłuszeństwo, taka otwartość na Jego wolę, na szukanie Jego woli. Sam Jezus powiedział, że Jego pokarmem jest w ogóle pełnić wolę Bożą, że to jest jakoś bardzo ważne w tej relacji. Kiedy jest relacja miłości, kiedy jest relacja też posłuszeństwa, tak naprawdę chyba nawet ta relacja posłuszeństwa jest możliwa wtedy, kiedy w tej relacji jest też zaufanie. Kiedy mogę w pełni zaufać tej drugiej osobie, że to, co ona mówi też, że chcę być posłuszny tej osobie, ponieważ mam do niej zaufanie, że to jest ten, który wie najlepiej, który jest nieomylny, który jest właśnie Bogiem Wszechmogącym i mogę mu zaufać, bo on przyszedł i posłał też swojego Syna i przyszedł i objawił się ludziom jako ten, który zbawia, który jest ocaleniem, który wyciąga do nas rękę i chce dla nas tylko i wyłącznie dobra. Wychodzi z całym sobą, otwarty, jak nikt inny nie potrafi być otwarty, żeby dać całego siebie i żeby też może zdobyć kawałek naszego zaufania. I to, o czym mówi Jezus, i to nie do końca dotyczy Jego relacji z Ojcem, ale bardziej to już jest coś, co dotyczy naszej relacji z Ojcem, z Bogiem, to jest relacja przebaczenia. Tam jest prośba, abyśmy właśnie umieli przebaczać, tak jak Bóg nam przebacza, ale Jezus jako Syn doskonale święty i posłuszny nie potrzebuje żadnego przebaczenia do Ojca, nie musi nic Mu wybaczać, ale w naszej relacji do Boga, no to wiemy jak jest, wiemy też jak jest w naszych relacjach międzyludzkich, że tam bardzo potrzebne jest przebaczenie i to przebaczenie nie jest łatwe i czasem czasochłonne i wymaga ogromnej cierpliwości, ale to jest też coś, co jest niezbędne w relacji. Dążenie do pojednania. I jakby tak to streścić w jednym słowie, Jezusa, który uczy nie tylko swoich uczniów, ale każdego, kto chce wejść w bliską relację z Bogiem, uczy modlitwy, to mówi: módlcie się tak jak ja, jesteście zaproszeni do tej samej relacji, którą ja mam z Ojcem, i uczcie się właśnie poprzez miłość, posłuszeństwo, zaufanie, poprzez doświadczenie też przebaczenia i miłosierdzia Bożego. Pogłębiajcie te relacje, bo ta relacja jest najpiękniejszą, najbardziej wartościową, jaką możemy mieć, ale też ta relacja, jak każda inna, wymaga naszego aktywnego uczestnictwa, naszego zaangażowania, naszego pragnienia wejścia w te głębie Bożej miłości, tego pragnienia spotkania. Chciałbym, żeby każdy z was, ja też chciałbym od siebie takiego nawrócenia, żeby patrzeć na modlitwę, no właśnie nie jako jakiś obowiązek, ale na jakiś moment taki budowania żywej relacji z Bogiem. Tego, że ja Go pragnę, szukam, czasem po omacku, ale że to jest ogromne pragnienie i temu pragnieniu bardzo dobrze, jeżeli za nim pójdzie takie doświadczenie, o którym mówi druga część Ewangelii. Jezus daje ten obraz, że przychodzi przyjaciel do przyjaciela w środku nocy i chce od niego chleb, bo ma gości. I czy ten przyjaciel wyjdzie? No wyjdzie, bo ten mu się tak naprzykrzał, był natrętny i wydaje mi się, że takie święte natręctwo, taka dobrze rozumiana cierpliwość w tej modlitwie jest bardzo ważna. I to, co jest też ważne w tej nauce Jezusa, nauce modlitwy, to jest też to, że ta modlitwa wiąże się z prośbą. Nam się w sumie chyba najbardziej kojarzy modlitwa z modlitwą prośby. Tymczasem tutaj pokazuje też Jezus, o co należy prosić, że tak naprawdę, parafrazując inny fragment Ewangelii, starajcie się wpierw o samego Boga, o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Tam jest oczywiście prośba o chleb powszedni, ale ostatecznie Jezus mówi, że Bóg chce nam dać Ducha Świętego, chce nam dać swoją miłość, chce nam dać samego siebie, tak jak dał nam też swojego Syna. I tak naprawdę On sam jest najcenniejszym darem każdej modlitwy. I dobrze, żebyśmy tak podchodzili do modlitwy, może z taką właśnie takim nastawieniem. Panie Boże, ja Ciebie bardzo proszę, żebyś Ty był obecny w tej modlitwie i żebyś Ty dał mi siebie samego, żebym potrafił być Tobie posłuszny, wierny, potrafił Tobie ufać, potrafił przebaczać i potrafił wreszcie kochać tak, jak Ty mnie kochasz. Amen.
A w tym wszystkim, jak radzi ojciec Dawid, nie zaszkodzi solidna dawka świętego natręctwa. To był program Między Niebem a Ziemią. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze, tuż po godzinie 12.
Między Niebem a Ziemią.